Chwała Bogu naszemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Bracia i siostry, witajcie. Ten słoneczny dzień. Niektórzy są bardzo oświeceni od samego rana. To bardzo dobrze. Niektórych trochę potem oświeci, jak słońce będzie przechodzić. Dobrze jest być przed obliczem Bożym. Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. Zaczynamy tę pieśń. Wchodząc przed oblicze Boże, już teraz razem ze wspólną uwagą, zaangażowaniem serca i duszy, tę pieśń zaśpiewajmy. Radością, bracia i siostry. Jak to możliwe, żeby wierzący człowiek śpiewał taką pieśń i śpiewał ją prawdziwie, jeżeli nie dostał pieniędzy, jeżeli auto mu się popsuło, jeżeli się rozchorował, jeżeli ma różne inne problemy. Jak to możliwe, żeby wierzący człowiek śpiewał prawdziwie taką pieśń? Ano tak to jest możliwe, że nasza radość, radość chrześcijanina nie bierze się z zewnętrznego powodzenia, z tych zewnętrznych okoliczności, ale wynika, ma wynikać z tego, że jesteśmy zbawieni. Jeżeli pomyślimy, że Jezus przebacza nam wszystkie nasze grzechy, jeśli pomyślimy, że dał nam obietnicę, że nas, takich marnych grzeszników, dzięki temu usprawiedliwieniu zabierze do siebie, do domu, do Królestwa Bożego. Jeśli sobie pomyślimy, że nasze imiona są zapisane w niebie, tam w niebie, gdzie żaden człowiek wykreślić tego nie może, no to czy się nie uśmiechamy? To się chce radować na przekór temu wszystkiemu, czego doświadczamy tutaj na ziemi. I dlatego śpiewamy dalej pieśni, i autentycznie radujmy się przed obliczem Bożym, bo On jest godzien tego, abyśmy przychodzili przed oblicze Jego z radością.
Ta pieśń mówi: dziękuj Mu za życie, które masz w nim. Dziękujmy Mu radośnie za to, że poniósł za nas śmierć, że dzięki Niemu mamy zbawienie, że dzięki Niemu mamy wolność, mamy zwycięstwo od śmierci. Daje nam pokój w naszym życiu i nadzieję na nowe życie. Dziękujmy Mu.
Dziękuj Mu za życie, które masz w nim. Dziękuj Mu za życie, które dał. Dziękuj Mu. dziękuję Ci serdecznie.
Jak niecenna jest łaska Twoja, Boże.
Alleluja.
Gdy ludzie klonią się w cieniu skrzydeł Twoich.
Alleluja.
Nasycają się pustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia.
Alleluja.
W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowuj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Ludzie błogosławią się wzajemnie. Niech sławią Go wszystkie narody. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda.
Pani na kolana. pieniędzy możemy się zdobyć.
Yeah.
jak ogień w duszy mej. Bądź jak ogień w ciele mym. Rozpal mnie.
Wszystkie ludy, niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne. On jest święty.
Panie, jak wielkie jest i straszne Twoje imię.
Wielkie i groźne jest imię Twoje, ziemia łży. Kiedy zasiadasz na swoim tronie, potem
zamykaj nas swoją świętością, Panie, i uświęcaj nas, proszę. Prosimy Ciebie, abyś błogosławił teraz Twoje Słowo w naszych uszach. Tak pragniemy Twojego Słowa, bo ze względu na Twoje Słowo tu jesteśmy, dlatego, że chcemy słuchać Twoje Słowo, chcemy je rozważyć w naszych sercach, chcemy je wprowadzać w nasze życie i potrzebujemy nie tylko dowiedzieć się, jaka jest Twoja wola dla naszego życia, ale też potrzebujemy inspiracji i zachęty, aby to wprowadzić w życie. Tak jesteśmy słabi, Panie, i dlatego błagamy Cię o łaskę, abyś dał nam się usłyszeć Twoje słowo i dał nam pragnienie, nieodparte pragnienie, by je zastosować w życiu w ciągu tygodnia i następnych dni, Panie. Proszę Cię o to. Pobłogosław brata Gabriela, gdy będzie głosił Twoje słowo dzisiaj nam, a nam daj uszy otwarte i serca wrażliwe. Amen.
Czasami tak się zdarza w naszym życiu, że osoby, które nie miały możliwości być na nabożeństwie, pytają nas, co tam dzisiaj było mówione, co się działo, co było ogłoszone. Ja przewidując, że i w waszym życiu takie chwile mogą nastąpić, być może dziś, może jutro, może w tygodniu, to chciałbym powiedzieć, o czym dzisiaj będzie z tego miejsca zwiastowane. O Panu Jezusie. Więc to jest bardzo proste zapamiętania i gdyby ktoś was pytał, to od razu na początku zapamiętajcie, że dzisiaj o Panu Jezusie będzie mówione. Bo chcę się skupiać i koncentrować na Panu Jezusie. Ale zanim fragment, który ostatnio też sam rozważałem, czytałem, co się wami tym fragmentem Bożego Słowa dzielić, który także mnie w pewien sposób pozwala zrozumieć, zobaczyć pewne wartości związane z życiem chrześcijańskim, z życiem, które ma polegać na naśladowaniu Pana Jezusa, na czynieniu tego, co ma u Niego upodobanie, to takim może też tytułem wstępu i ilustracji pewnego obrazu chciałbym taki przykład przytoczyć związany z działaniem. Wiecie, patrząc na zachowanie, na pewne działania, na uczynki ludzi, możemy, tak mnie się wydaje, ja tak to przynajmniej rozumiem i dostrzegam to, zobaczyć czyjąś motywację, zobaczyć co tym człowiekiem w jakiś sposób powoduje, kieruje, inspiruje, pobudza go, żeby robił to albo tamto. I zwykle w tej inspiracji jest zawarta wiara. Jeżeli człowiek wierzy, że coś przyniesie jakiś skutek i owoc, no to to robi. I odwrotnie, jeżeli nie wierzy, że coś może być skuteczne, no to tego nie robi. I taki przykład z mojego życia. Wiecie, w zeszłym roku po tym przerwie takiej związanej z feriami, wróciliśmy gdzieś tam od mojej siostry z gór. Jak wyjeżdżamy w góry, to zwykle bierzemy jakiś sprzęt narciarski, który udało nam się już przez lata skompletować. No i w samochodzie nam się to nie mieści, więc mam taką trumnę, tak zwaną, taki boks dachowy i tam ładuję ten sprzęt narciarski. No i jak w zeszłym roku przyjechaliśmy, próbowałem, żeby ten boks zdjąć z tego dachu, to wyładować to wszystko. No i niestety mi się nie udało. I walczyłem kilka dni z zamkiem tego boksa, żeby otworzyć i wyjąć te rzeczy. No i nic. I tak postawiłem z tym wszystkim i tak stał przez cały rok. Mówię, mam gotowy już na ten przyszły rok, no muszę pakować, tylko załadować, żeby taki ciężar podnieść i na dach załadować, to naprawdę namordowałem się z moim synem nieźle, żeby to zdjąć. I teraz mówię, no co z tego, że ja to załaduję, pojadę w góry i tak tego nie otworzę, to po co mi to, tak? Ale na początku, kiedy zdjąłem i postawiłem to gdzieś tam na podłodze i próbowałem różnych sposobów, żeby to otworzyć, no i nie szło. I na początku wierzyłem, no podejmuję działania, więc próbuję, kombinuję jakieś tam chemiczne środki, żeby coś tam może się poluzowało. Nic. Po kilku dniach działania zaprzestałem. Przestałem wierzyć, że to będzie skuteczne. Mówię, no to ktoś inny może mi pomoże, ale potem już zapomniałem i były już potem wakacje, więc co tam będę myślał o latach. No i była konieczność, żeby wyjąć łyżwy z tego boksu, bo łyżwy też tam były. I tak mówię, Panie, okaż mi łaskę. Daj mi jakąś, nie wiem, możliwość, bo tylko widziałem jedną możliwość, siekierę albo duży młotek i po prostu trzeba to rozbić, żeby tam się dostać. No ale szkoda, taki boks kosztuje jakieś pieniądze i jest użyteczny, więc szkoda mi było. I wołam, Panie Jezu, pomóż, daj mi jakiś, wiecie, i pojawił się taki pomysł, taka myśl, która mówiła, żebym użył pewnego narzędzia. I użyłem tego narzędzia i otworzyłem. Ale wiecie, mówię o tym po to, żeby z jednej strony chcę wyrazić wdzięczność Bogu, że On też w taki sposób, że pewną inspirację, pewien pomysł, pewną myśl podsuwa, ale wierzę, że tam to moje działanie jest w jakimś stopniu motywowane wiarą, spodziewaniem się, że to będzie skuteczne. Więc jeżeli człowiek wierzy, spodziewa się, oczekuje, że pewien jego wysiłek, jego trud, jego działanie, pewne uczynki będą skuteczne, to podejmuje ten trud. A jak nie wierzy, no to nie podejmuje tego trudu. Taki jest mechanizm. Tak? Ja oczywiście, każdy z nas jest inny, ale wierzę, że w różnych dziedzinach w naszym życiu jakby ten mechanizm działa. Jeżeli ja wierzę, spodziewam się, to ja coś robię. A jak jest, moi kochani, w tej sferze duchowej, związanej z naszym chrześcijańskim życiem i z nabożeństwem niedzielnym? Dlaczego tu dzisiaj jesteś? Liczę się z tym, że jakiś trud trzeba było włożyć, by się było w niedzielę rano wstać. Często, nie wiem, jak tam w waszych rejonach, ale u mnie to trzeba było skrobać szyby i trzeba było jechać jeszcze objazdami, było jakieś ślisko, wypadek na Armii Krajowej, gdzieś musiałem innymi drogami. Liczę się z tym, że żeby przyjść na nabożeństwo w niedzielny poranek, trzeba pewien trud i wysiłek włożyć. Ale czy idziemy z taką motywacją, z takim nastawieniem, wierząc, oczekując, spodziewając się, że moja obecność w miejscu, gdzie spotyka się lud Boży, gdzie jest zwiastowane, głoszone słowo Jezusa Chrystusa, że to moje działanie może być skuteczne i owocne dla mojego życia? Albo może są inne motywy, może to, że wiecie, no od tylu lat tutaj przychodzę, tutaj to może nie, ale w ogóle na nabożeństwo, tutaj dopiero od roku możemy przychodzić, tak? Może niektórzy też mają taką motywację, że w domu to zimno, przyjdą tutaj, to się w końcu zagrzeją, ale także im tego ciepła wystarczy na długo, jeszcze jak przy piecu siądą, to już naprawdę poczują się jak w Afryce, bo bardzo ciepło i fajnie. Różnego rodzaju ludzie mają motywy i różną wiarę, że tak powiem, związaną z tym, żeby przyjść tam, gdzie słowo Pana Jezusa jest czytane, jest zwiastowane, gdzie jest Jego obecność. I dzisiaj chciałbym takie zadać pytanie. Jaka jest Twoja motywacja? Co Tobą kieruje? Jaka jest Twoja wiara, która sprawia, że dzisiaj tutaj jesteś? Czego oczekujesz? Na co się nastawiasz? A może niczego nie oczekujesz? Może będzie tak samo dzisiaj, jak było do tej pory? I nic się nie dzieje. Tak jak w twoim życiu. Już przestałeś oczekiwać, spodziewać się, bo nie chcesz przeżywać rozczarowania, zniechęcenia. Może tak jest. Fragment, który chciałbym się przeczytać, jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 17 wersetu, Ewangelia Łukasza, przepraszam, chyba źle powiedziałem, Łukasz, nie Mateusz, 5 rozdział 17 wersetu, znana dobrze historia. I chciałbym na przykładzie tej historii i ludzi, którzy są opisani w tej historii, przyjrzeć się właśnie pewnej motywacji, pewnemu oczekiwaniu tego, czego ludzie potrzebują, na co się nastawiają, czego się spodziewają. Aby ta historia dzisiaj mogła nas też zainspirować do takiego wejrzenia też w siebie i dokonania pewnej analizy, pewnego może przyjrzenia się sobie samemu. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a była w nim moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, a nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej, rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz stał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Oto jest historia, którą i ewangelista Łukasz, ale również i pozostali ci ewangeliści, którzy tą synopsę też tutaj tworzą, synoptyczne Ewangelie, i Mateusz, i Marek opisują tą historię. Marek tam dodaje, że to miejsce, gdzie Pan Jezus w tym domu był, gdzie zgromadziło się tylu ludzi, było w Kafarnaum. Niektórzy uważają, że to było w domu Piotra, nie wiemy tego do końca, ale jest miejsce, gdzie zgromadziło się mnóstwo ludzi. Tutaj czytamy, że to nawet byli ludzie z wiosek galilejskich, judzkich i z Jerozolimy. Po co się zgromadzili w jednym miejscu? Żeby słuchać Pana Jezusa. Wiecie, tam było mnóstwo ludzi, którzy mieli różne motywacje i różną wiarę, która sprawiła, że zdecydowali się pokonać jakiś odcinek drogi, pokonać jakiś trud, żeby przyjść tam, gdzie jest Jezus i żeby słuchać tego, co On mówi. I w tym widzę pewne podobieństwo, bo i tutaj dzisiaj są ludzie, którzy z różnych miejsc gdzieś tam przyjechali, z bardziej odległych czy mniej odległych, piechotą może przyszli, czy tramwajem, autobusem, samochodem, konno, nie wiem, samolotem, różne środki komunikacji są dostępne, ale po co przychodzimy? Czy nie podobnie jak wtedy ci ludzie, aby słuchać tego, co Pan Jezus ma do powiedzenia dla nas, do naszego życia? No wierzę, że tak, bo ja tutaj też przychodzę w tym celu, aby słuchać tego, co Pan Jezus ma dla mnie do powiedzenia. I tutaj Pan Jezus naucza. Jest mnóstwo ludzi. Siedzą, słuchają. No i pojawia się coś, wiecie, co jest niekoniecznie, że tak powiem, w dobrym tonie, bo pojawiają się ludzie, którzy spóźniają się na to nabożeństwo, że tak powiem, tak? Którzy mało tego, że się spóźniają, to jeszcze robią taką zadymę, mówiąc nieładnie, i takie zamieszanie, wiecie, no, że ci, którzy w sposób taki bardzo konserwatywny i poukładany podchodzą do kwestii spotkania, nabożeństwa, myślę, że mogli być naprawdę głęboko oburzeni. Jak tak można? Raz, że się spóźnić, to jeszcze robić tutaj, zakłócać porządek, przeszkadzać Panu Jezusowi w tym, co On mówi. Jak to wyglądało? No tu jest napisane, że było, Marek mówi o tym, że było czterech tych ludzi, którzy nieśli człowieka sparaliżowanego na łóżku, i w związku z tym, że był taki tłum, wiecie, sala A, B i C była zajęta i nie można było wejść, więc oni szukali sposobu, żeby dostać się tam do środka. No i tutaj no, czytamy, że byli na tyle kreatywni, mieli taki pomysł, żeby właśnie, jak się nie da drzwiami, nie da się oknem, no to przez komin, tak? No to wtedy górą, przez dach. A to, że konstrukcja tych domów pozwalała na to, żeby ten dach w miarę szybko rozebrać, i myślę, że nie było tam, wiecie, betonowych stropów zbrojonych, które mogłyby komuś na głowę spaść, więc może jak trochę gdzieś tam tynku, czy kawałek deski, czy trzciny, czy czegoś tam, gałęzi zaczęło się sypać, no to nie było wielkim zagrożeniem dla ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Wiecie, ale widzę ludzi, jak powiedziałem, Marek mówi, że było czterech ludzi, a piąty był ten, który leżał na łożu. Był sparaliżowany, nie mógł samodzielnie przyjść. Ci ludzie również chcą być w miejscu, gdzie jest Jezus, i chcą również słuchać Jego słowa. Ale widzimy, że i w tej historii, jak w każdej innej historii dotyczącej życia człowieka, Pan Jezus zna myśli, zna serce, zna motywy. On widzi wiele rzeczy, które są w człowieku. I jak to pięknie też w Ewangelii Jana jest napisane, że Pan Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku, bo wiedział, co jest w człowieku. Każdego jest w stanie przejrzeć, zrobić takiego rentgena, że wszystko przed nim jest jak na dłoni widoczne. Nie tylko to, co w środku, ale także to, co jest w sferze myśli, motywów, inspiracji, których nie widać w ogóle dla człowieka. I tutaj widzimy, że jest wspomniane w 2 wersecie, że Pan Jezus poznał myśli pewnych ludzi, ale też widział to, co było widoczne w życiu tych, którzy nieśli tego sparaliżowanego. Wiecie, ja mam świadomość, że tą historię pewno nie raz czytaliście, czy w tej Ewangelii, czy w tych pozostałych dwóch, czy też słyszeliście wiele różnych kazań, świadectw dotyczących tej historii. I ja nie chcę jakoś tak bardzo szczegółowo tutaj analizować każdego wersetu, ale chciałbym tak spojrzeć, tak może troszeczkę całościowo z góry, jako na historię, która mówi o tym, że człowiek różnymi motywami kierowany, posiadający coś takiego, co go prowadzi do jakiegoś działania. I Pan Jezus, On to widzi. Tutaj jest powiedziane, że tych czterech mężów, którzy nieśli sparaliżowanego, oni usiłowali go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. No ale w związku z tym, że nie było tej możliwości z taką ilością ludzi, to było związane, no to ta inspiracja, ten pomysł przez dach. I tutaj jest napisane w 20 wersecie, że Pan Jezus ujrzał wiarę ich. Wiecie, oni coś robią, bo oni wewnątrz mają bardzo silną motywację, a ta motywacja nie jest nazwana tylko jakąś potrzebą, jest nazwana wiarą. Ci ludzie wierzą. Kiedy się tak przyglądałem tej historii, jeszcze porównując ją z Ewangelią Mateusza i Marka, wiecie, no nie jest do końca powiedziane, czyją wiarę Pan Jezus ujrzał. Bo mamy, jak Marek wspomina, czterech ludzi niosących to łoże i piąty leży na tym łożu. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus do tego chorego zwraca się takim słowem: ufaj Synu. Więc nie wiem, czy te słowa mają w nim wzbudzić ufność, czy może mają go utwierdzić w jakiejś ufności, która w nim już była. No ja spodziewam się, że chyba ten człowiek miał możliwość wyrażenia swojej woli czy chęci, żeby tych jego czterech, nie wiem, rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy, nie jest tutaj powiedziane, jakie relacje, jakie zażyłości były pomiędzy tymi ludźmi. Ale ja spodziewam się i tak wierzę, że ten człowiek, nie wiem, czy mógł mówić, czy ten paraliż był również związany z jego aparatem mowy. Ale wierzę, że musiał w jakiś sposób wyrazić to, że jednak jest gotowy, żeby ci czterej ludzie wzięli go i poszli z nim do Jezusa. Chociaż tutaj wierzę, że Pan Jezus widzi wiarę tych czterech ludzi, wiecie, bo to można było zobaczyć. Oczywiście Pan Jezus ma wgląd w serce człowieka jak nikt inny. Ale z tej naszej ludzkiej perspektywy my możemy widzieć pewne rzeczy związane z wiarą człowieka. Czy ja mogę zobaczyć waszą wiarę? Wy możecie zobaczyć moją wiarę? Wierzę, że w jakimś stopniu tak, prawda? No bo jak pisze Jakub, że nie można oddzielić prawdziwej, żywej wiary od uczynków. Jak czytamy Pismo Święte od samego początku, to widzimy, że kiedy człowiek uwierzył Bogu, to się nie kończyło tylko na sferze teorii, intelektu, czy takiej świadomości, ale to było wyrażane konkretnym uczynkiem. Jak czytamy o Abrahamie, który jest ojcem wiary, tak, i często to powtarzamy, no to jego wiara polegała na tym, że on coś zrobił. Kiedy Bóg powiedział mu: wstań i idź z tego Ur Chaldejskiego, tam, gdzie ja ci wskażę, no to co? On powiedział: okej, ja wierzę i zostanę tutaj w domu, tu ciepło i jest miło, tak? Poszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Kiedy Bóg mu powiedział potem, żeby swojego jedynego syna, tak długo oczekiwanego, w starości sędziwej, tak, kiedy ten syn się urodził, żeby złożyć go w ofierze, to on to zrobił. Był gotów. Więc wiara, już tylko ten przykład ojca wiary, bo można wielu ludzi tutaj przykłady cytować, które są zapisane w Biblii. Wiarę można było zobaczyć poprzez uczynek tej wiary. I podobnie tutaj, w tej historii, Pan Jezus ujrzał wiarę tych ludzi. Z pewnością to Pan Jezus, jak powiedziałem, wierzę, że tak jest. On ma wgląd w serce człowieka, on widzi motyw, widzi wszelką inspirację, która się pojawia w sercu głęboko człowieka. Ale wierzę, że jeśli ci ludzie by nie wierzyli, nie spodziewali się, że ich trud, ich wysiłek będzie skuteczny, będzie owocny, to by tego nie robili. Więc jeżeli człowiek wierzy, że to, co robi, ma sens i będzie skuteczne, będzie owocne, przyniesie jakieś zmiany, to człowiek jest gotów to robić. Jaka była wiara tych ludzi? No oni wierzyli i teraz nie wiemy na jakiej podstawie. Ja wnioskuję, że musieli słyszeć o Jezusie. Musieli może go gdzieś widzieć, skoro zdecydowali się na to, aby każdy chwycił za jakiś tam, nie wiem, róg tego czegoś, co tu jest nazwane łóżkiem, ale potem, kiedy w 25 wersecie już Łukasz opisuje, że on podniósł to, na czym leżał. To już nie nazywa tego łóżkiem. Nie wiadomo, co to, jak to mogło wyglądać, ale z pewnością były cztery jakieś tam rogi tego czegoś, za co tych czterech ludzi było gotowych chwycić, zrobić to i pójść. Wiecie, widzę ludzi, którzy są gotowi do poświęcenia. Widzę ludzi, którzy są gotowi do pokonywania trudności. Widzę ludzi, którzy są kreatywni, pomysłowi, zdeterminowani. Ludzie, którzy też chyba muszą mieć jakąś miłość albo chociaż sympatię jakąś nikłą do tego sparaliżowanego, że są gotowi ciężar tego człowieka wziąć na siebie i go transportować, i go nieść. I oni coś robią. A Ewangelia i Pan Jezus te działania, ich motywy określa wiarą. Oni wierzą. Dlatego działają, dlatego coś robią, dlatego podejmują ten trud i wysiłek. I Pan Jezus to widzi. To widać. Wiele, ja takiego też użyję przykładu jeszcze związanego też i z moją jakąś tam etapem w moim życiu związanym z edukacją muzyczną i to pamiętam moich kolegów, którzy wierzyli, że jednak spędzanie godzin na ćwiczeniu na instrumencie przynosi jakieś skutki i owoce. Wiecie, byli takich znałem kilku miałem kolegów, oni tacy byli, no oczywiście traktowani byli, że są niekoniecznie w zdrowych zmysłach. Powstawali o 5:30, otwierali gdzieś tam swoje sale, kanciapy, w cudzysłowie mówiąc, i trąbili. Grali na instrumentach dętych. Oczywiście to, wiecie, powodowało, że no bo instrument dęty nie jest instrumentem takim bardzo cichym, a jeszcze o godzinie 5:30 rano to w ogóle jest takie powietrze, że to jakoś szczególnie niesie te częstotliwości drgającego powietrza. A obok naszej szkoły właśnie były dwa takie wieżowce i tam ludzie mieszkali. I jak ktoś otwierał okno i grał tak po prostu ostro, długie dźwięki, to ludzie dzwonili i się skarżyli, że jak tak może być, że o tej godzinie ktoś ich budzi jakimś graniem na trąbce. Ale ci ludzie byli gotowi do takiego trudu, bo oni wierzyli, że to przyniesie owoce i skutki. I tak jest. Jeden z tych kolegów niedawno gdzieś tam go znalazłem, bo nie widziałem go ze 25 lat, ale niedawno go gdzieś odkryłem w internecie. Nagrywa. Jest cenionym instrumentalistą. Pieniądze zarabia niezłe z tego faktu. I on wierzył, że ten trud przyniesie, że to jest, że to może być owocne dla mnie. I dlatego to robię. I dzisiaj faktycznie, jak gdzieś w internecie widzę filmiki z nim, no to jestem zaskoczony. Faktycznie ma potencjał duży. Tutaj czterech ludzi, o których Pan Jezus mówi, że mają wiarę i że tą wiarę można zobaczyć, są zdeterminowani, są gotowi do poświęceń. Jeszcze mają świadomość tego, że kiedy działają w grupie, razem, to prawdziwie ten wysiłek może przynieść owoc, bardzo konkretny owoc. Ja nie wiem, wiecie, czy jeden z tych czterech ludzi byłby w stanie wziąć tego sparaliżowanego na plecy i no, gdzieś tam po drabinie, czy po schodach, czy wciągnąć go na dach, ten dach rozebrać i go opuścić. Wątpię w to. Ja wczoraj myślałem też, że udam grzejnik, dam radę jeden grzejnik przenieść. Będzie niewielki taki, taki pół metra tylko. Ale ze 100 kilo waży. I nie daje rady. Ale są inni, którzy mogą pomóc. Wiecie, można dużo więcej zrobić, gdyby człowiek wierzy i ma świadomość, że są inni, na których pomoc może liczyć i wspólnie razem, kiedy łączą się w działaniu, inspirowani wiarą, że to przyniesie owoc, to będzie skuteczne. Kiedy tak przypatruję się i tak tutaj staram się to troszeczkę no, w jakiś sposób opisać przykład, postawę tych ludzi, gdzie to ja widzę taką postawę, którą wierzę, powinna nas jako Kościół charakteryzować. Dlatego o tym mówię, bo ja chcę być takim człowiekiem, który wierzy, podejmuje działania i którego wiarę Pan Jezus widzi i na taką wiarę odpowiada. Wiecie, bo tutaj, jeżeli do końca nie wiemy, czy ten sparaliżowany również wierzył, ale wiemy na pewno na podstawie tego działania, że tych czterech musiało wierzyć, bo ich wiara była widoczna przez ich uczynek, przez ich działanie. Kiedy czytamy Pismo Święte, wiecie, to ja widzę wiele przykładów ludzi, którzy dlatego, że wierzyli Bogu, podejmowali pewne działania i Bóg się do tego przyznawał i inni byli ratowani, nie dlatego, że ci inni mieli wiarę, ale że ci, którzy wierzyli Bogu, podejmując działania, to przez nich, jakby dla nich, tych mających wiarę, inni byli ratowani. Wiecie, przykład, który dla mnie jest też wyjątkowy, Dzieje Apostolskie, przedostatni rozdział, przygoda marynistyczna Pawła, kiedy płynął do Rzymu. 276 ludzi tam płynęło. Dlaczego zostali ratowani? Ze względu na człowieka jednego, który miał wiarę. I robił coś, i mówił coś, dlatego, że wierzył. I Pan mu powiedział, że ze względu na Ciebie, dla Ciebie, tych 275 dusz jest darowanych. Będą ocaleni. Ze względu na Ciebie. Wiele przykładów. Jak było z Lotem i z jego rodziną? Myślę, że Lot oczywiście był człowiekiem bogobojnym, ale kto się za nim stawiał? Abraham. Noe budował arkę. Czytamy, że to nie był mężem sprawiedliwym. To Bóg jego wiarę, jego postawę doceniał, tak, szanował. No, nie napisane, że jego żona, jego synowie i synowe, że też nie miały taką wiarę. Nawet jak czytamy, jeszcze wracając do Lota, no to możemy wnioskować, że przyszli zięciowie Lota, to w ogóle myśleli, że żartuje. No, ale za tym poszli, no i niestety nie zostali uratowani. Ale wiele takich jest przykładów, że Bóg ratuje człowieka nie ze względu na niego samego, ale ze względu na kogoś innego, kto ma wiarę. I tą wiarę poprzez uczynek i działanie przed Bogiem jakby reprezentuje i Bóg ze względu na kogoś mającego wiarę ratuje innego. Przykłady w Nowym Testamencie. Dom Korneliusza. To jemu zostało powiedziane, że on będzie zbawiony jego domu. Dom strażnika więziennego. Oczywiście oni pewno też musieli osobiście zetknąć się, ale jakby ten początek ratowania bliskich domu był związany z tym, że ktoś jeden uwierzył. Wiecie, ja jestem tak wdzięczny Bogu, że Bóg zbawił, uratował też mój dom, moją rodzinę. I nie chcę twierdzić, że to jest ze względu na mnie, ale Bóg uczynił coś, co spowodowało, że jako pierwszy mogłem uwierzyć i dać świadectwo, zaświadczyć i modlić się, dlatego że wierzyłem, że moja rodzina może być zbawiona. Podejmowałem pewne działania, które były dla mnie związane z moją wiarą. Jak wierzysz, to będziesz podejmował pewne działania. Wiara nie może być odłączona od pewnego uczynku i działania. Wracając tutaj do tych ludzi. Tych czterech miało wiarę, którą Pan Jezus zauważył. Mając wiarę, byli gotowi podjąć trud, wysiłek, ale wiecie, trud związany z tym, z czym? Żeby przynieść człowieka, który nie jest w stanie sam chodzić, do Jezusa. bo oni wierzyli, że tylko Jezus może zmienić życie tego człowieka. Oni wierzyli, że tylko Jezus ma moc, aby tego człowieka uratować, uzdrowić, podnieść go, sprawić, żeby to życie było przemienione. Oni w to wierzyli, dlatego byli gotowi podjąć ten trud i ten wysiłek. Ale też wierzę, że ten trud, te działania, które są opisane, mówią o tym, że oni się spodziewają, że oni liczą, że oni idą do miejsca, gdzie jest Jezus, gdzie jest zgromadzenie ludzi, bo oczekują, że coś się wydarzy, że Jezus dokona czegoś, czego nikt inny nie jest w stanie uczynić. Wiecie, taka postawa takiej determinacji, ale takiej głębokiej pewności i spodziewania, liczenia na to, że Jezus coś zrobi. Wiecie, mam świadomość, że ludzie tam zebrani, podobnie może jak dzisiaj, którzy przychodzą po to, żeby słuchać słowa Pana Jezusa, liczą, spodziewają się, że pastor, albo ludzie, albo atmosfera coś może zmienić, coś może zrobić. Mają często wielkie oczekiwania wobec innych ludzi. Jak to się kończy? Rozczarowaniem, zawiedzeniem i smutkiem. Jak masz taką wiarę, przychodząc do zgromadzenia, gdzie jest Pan Jezus i Jego Słowo, a swoje oczekiwania i swoje spodziewanie się koncentrujesz na ludziach, na atmosferze, na muzyce, na innych doznaniach, to możesz być rozczarowany. Tutaj są ludzie, wiecie, którzy przyszli z wiosek galilejskich, judzkich, z Jerozolimy. Jakie było ich oczekiwanie? Dalej Pan Jezus mówi, co jest w ich sercach. Czy oni naprawdę przychodzili tam, gdzie Jezus był i głosił prawdę o Królestwie, głosił Słowo swoje? Czy oni mieli takie oczekiwanie, że to, że Jezus głosi Słowo, obecność Pana Jezusa spowoduje przemianę w ich życiu, że coś się zmieni? Oni raczej szli tam po to, żeby Go na czymś przyłapać, żeby mieć powód do oskarżenia Go. Wiecie, ich motywy, aby przychodzić do miejsca, gdzie jest Jezus, były zupełnie inne. Wiecie, tutaj jest mowa, że byli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu. Słowo greckie, które to jest użyte, jest tylko jeszcze w dwóch miejscach w Ewangeliach. Ewangelista Łukasz, wiecie, mówi tutaj o ludziach, których nazywa nauczycielami zakonu, prawa. Wiecie, to byli doktorzy teologii. Oni mieli wszystko w głowach już poukładane. I oni wiedzieli, jak jest, i nie byli gotowi na to, żeby coś w swojej głowie zmienić. Oni mieli bardzo ugruntowane, utwierdzone swoje poglądy i swoją teologię. Ludzie przychodzą, żeby słuchać Pana Jezusa, a mają bardzo poukładaną teologię. I nie są nastawieni na to, że coś, słowo Pana Jezusa może zmienić ich teologię. To raczej dopatrują się błędów i niespójności z tym, co jest w mojej głowie teologicznie poukładane. Wiecie, oni mieli swoją teologię. Odpuszczenie grzechów, świątynia, kapłan, ofiara, spowiedź. Nie ma innej opcji. A tu Pan Jezus mówi do tego człowieka: odpuszczone są grzechy twoje. Jaką to było reakcję? No chwileczkę. To się z moją teologią nie mieści. To jest bluźnierstwo. To w mojej teologii sługuje to na ukamienowanie. To w ogóle jest nie do przyjęcia. Jak może być odpuszczenie grzechów bez świątyni, bez kapłana, bez ofiar, bez przelanej krwi? I ten człowiek śmie twierdzić, że on odpuszcza grzechy? Wiecie, nawet arcykapłan nie był w stanie powiedzieć komuś, że odpuszcza grzechy. Że Bóg ci może odpuścić. Że Bóg wejrzy na twoją ofiarę, na to, że to zwierzę było złożone, w ofierze przelana była krew. Jeżeli szczerze pokutujesz, no to Bóg może ci łaskawie odpuścić. No i taka jest prawda, tak? To Bóg jedynie odpuszcza grzechy. Ale Pan Jezus wtedy powiedział do człowieka: odpuszczone są ci grzechy twoje. To spowodowało, jak dalej czytamy, jakąś burzę, wielką konsternację w głowach, w sercach tych ludzi, którzy przyszli z innym nastawieniem. Wiecie, dlaczego żadna z Ewangelii nie mówi, że taka burza, że taki szok był udziałem tych czterech ludzi, którzy przynieśli tego sparaliżowanego, czy innych ludzi, którzy tam byli. To tylko ci uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluzi. Wiecie, ja widzę postawę człowieka, który jest poukładany w swojej teologii i nie jest gotowy i nie pozwoli na to, żeby cokolwiek przyczyniło się do zmiany jego teologii. I widzę ludzi, którzy nastawiają się tylko na to, że wierzą, że Jezus ma moc i On może i że cokolwiek On powie i uczyni, to to jest dla mnie najlepsze. I ja to łykam i idę za tym bez względu na to, jakby to było szokujące dla mnie. Ludzie przeróżni gromadzili się wokół Pana Jezusa o różnym nastawieniu, o różnej motywacji. Ale tylko ci, którzy są nastawieni i oczekują, że Jezus coś uczyni. I to ich nastawienie, ta motywacja jest nazwana wiarą, która się wyraża w uczynku, w gotowości do pokonania wszelkich trudności. Do narażenia się nawet na to, że ktoś ich oskarży, że zakłócają porządek nabożeństwa. Że się spóźnili, że zwalili tą kaplicę, wiecie, w cudzysłowie. No to była wtedy kaplica, tak? Bo tam Pan Jezus było nabożeństwo. A ci dewastują ten budynek, prawda, kościelny. To przecież tam Zdzisław brat powinien tam ich chwycić za gardło, że oni tutaj coś niszczą w tym, prawda, budynku kościelnym. Tak? Jakże w ogóle mogą. Wiecie, ale determinacja tych ludzi, nastawionych tylko na jedno, być blisko Jezusa, bo tylko On może coś zmienić w moim życiu. Tylko On może dokonać czegoś, czego nikt nie jest w stanie dokonać. Tylko Jezus. Wiecie, jak człowiek się nastawia i ma takie oczekiwanie, takie spodziewanie się, to jego życie nabiera innego wymiaru. Wiecie, ja wierzę, ja sam widzę w sobie takie niebezpieczeństwo kierowania się inną motywacją, innym nastawieniem serca, kiedy idę na zgromadzenie. Albo kiedy mogę mieć czas czytania Bożego Słowa, czyli wsłuchiwania się w nauczanie Pana Jezusa. Czasami słucham, czytam Jego Słowo, no bo wiem, że powinienem. Nie spodziewam się, nie nastawiam się, nie mam takiej determinacji do tego, żeby On coś dzisiaj tak powiedział. Wiecie, tu jest powiedziane, że stało się pewnego dnia. Wiecie, pewien tego pewnego dnia, to każdego dnia w naszym życiu może się stać coś, co możesz być takim finałem, możesz powiedzieć, jak ci ludzie, niezwykłe rzeczy ja dzisiaj oglądałem. Wiecie, ja wierzę, że dzisiaj możesz oglądać niezwykłe rzeczy. Od czego to zależy? Od nastawienia twojego serca, od twojej wiary, która przejawia się tym, że jesteś gotów coś robić. Że jesteś gotów podnieść ten trud i wysiłek i po prostu być nawet postrzegany, że niekoniecznie w właściwy sposób się zachowujesz, tak? Według pewnych standardów. Ja nie mówię o tym, żebyśmy teraz się spóźniali na nabożeństwo i robili zamieszanie, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, kochani. Ale mówię o tym, żeby przeanalizować moje serce, moje nastawienie. Jak ja, z jakim nastawieniem, z jaką inspiracją, czy z wiarą chcę słuchać Jezusa. Chcę słuchać Jego Słowa. I w zgromadzeniu, ale też wierzę każdego dnia, kiedy otwieram Jego Słowo, czy mam taką gotowość. Panie, dzisiaj też spodziewam się i oczekuję. Wierzę, że Ty jesteś gotów zrobić tak, żebym dzisiaj niezwykłe rzeczy oglądał. Wiecie, Bóg jest wspaniały, jest niezwykły. On ma upodobanie w tym, aby okazywać swoją chwałę i żeby człowiek mógł doświadczać niezwykłości w swoim życiu. To działanie tych ludzi jest skoncentrowane na osobie Pana Jezusa, ale ich działanie jest związane również z człowiekiem, który nie jest w stanie sam przyjść do Jezusa. Wiecie, ilu ludzi jest wokół nas, którzy nie są w stanie sami przyjść do Pana Jezusa. Wiecie, z różnych powodów. Paraliż i grzech. Tak naprawdę grzech paraliżuje człowieka i nie pozwala mu przyjść do Jezusa. Potrzebni są ludzie, którzy mogą takiego sparaliżowanego przynieść do Jezusa. Ludzie, którzy wierzą, a ich wiara przejawia się w tym, że są gotowi do podejmowania działań. Są gotowi chwycić za ten róg tego łóżka, czy czegokolwiek tam jest i tego człowieka przyciągnąć. Nawet na dach wciągnąć, nawet ten dach rozebrać. Nawet jakiś porządek zburzyć. Wiecie, poznałem takich ludzi, których życie jest dla mnie świadectwem tego, ja widzę ich wiarę w tym, że wierzą, że Jezus może zmienić życie człowieka. Tylko Jezus może uzdrowić człowieka, oczyścić go z paraliżu grzechu. Nie ma innej opcji. Tylko Jezus jest tym, który może oczyścić człowieka z grzechu. Wierzę, że to jest dla nas oczywiste. Pan Jezus mówi do tych ludzi, których teologia była inna, których pewne wartości w ich systemie rozumienia były zupełnie inne. Pan Jezus mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Oni tego nie wiedzieli. Wiecie, są ludzie, którzy są teologicznie poukładani, ale nie wiedzą tego, że Jezus może na ziemi tutaj i teraz odpuścić grzechy. Podobnie jak ci doktorzy teologii mieli pewien ułożony schemat. Świątynia, kapłan, spowiedź, ofiara. Nie wiedzieli tego, że tylko Jezus może odpuszczać grzechy tutaj na ziemi. Czy to jest ta prawda, która mnie tak gdzieś cały czas brzmi, słowa, które powiedział anioł. Ja mam przywilej nosić jego imię, tego anioła. Do Józefa, że urodzi syna, kiedy zastanawiał się, żeby opuścić swoją narzeczoną, która była brzemienna, Marię. Powiedział mu, nie wahaj się przyjąć tak swojej żony Marii. Powiedział, albowiem urodzi syna, nadasz mu imię Jezus. Mówi, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Mateusza 1,21. Niezwykły werset. Prawda. Jezus zbawi, uratuje, oczyści z paraliżu grzechu. Nie tylko od skutków grzechu, ale od mocy grzechu. Wiecie, bo skutek grzechu jest taki, że każdy, kto grzeszy, musi umrzeć. Nie tylko w fizycznym wymiarze, ale też i w duchowym. Na wieki będzie oddzielony od Boga. A po to Pan Jezus przyszedł, po to oddał swoje życie, żeby skutki grzechu dla mnie były odsunięte. Aby moc grzechu nad moim życiem była pokonana. Bo On jest mocniejszy niż grzech. On zbawi, uratuje lud swój od grzechów jego. Od skutków grzechu i od mocy grzechu. Tu na ziemi możesz żyć, nie będąc sparaliżowany grzechem, nie będąc pod wpływem mocy grzechu. Możesz być wolnym człowiekiem, jeżeli uwierzysz Jezusowi i skorzystasz z Jego mocy. On ma moc. I tym potwierdzeniem, wiecie, dla tych ludzi wtedy, no Pan Jezus to w bardzo taki niezwykły sposób mówi, co jest łatwiej powiedzieć, tak? Czy odpuszczam ci grzechy, czy jesteś uzdrowiony ze swojego paraliżu? Wiecie, no powiedzieć można naprawdę wszystko, tak? Ale żeby za tym słowem stanąć i pokazać, to już jest nieprosta sprawa. Ale powiedzieć, odpuszczone ci są grzechy, to można, wiecie, bo tego, kto to sprawdzi, zweryfikuje, tak? Można powiedzieć, można zapukać, można robić różne rzeczy. Bóg tylko odpuszcza grzechy. Oni tak wierzyli. Ale wiecie, tutaj uzdrowienie tego człowieka, który był sparaliżowany, to, że on usłyszał słowa, które powiedział Pan Jezus, wstań i chodź, to wiecie, to jest coś wtórnego. Bo uzdrowienie człowieka, który był sparaliżowany i nie mógł w ogóle chodzić, on wstał, wziął to swoje łóżko, to na czym leżał i poszedł do swojego domu, chwaląc Boga, jest tylko potwierdzeniem tej prawdy, nadrzędnej prawdy, że Jezus odpuszcza grzechy. Wiecie, tutaj też jest prawda zawarta z tym, co jest potrzebą człowieka tak naprawdę. I ci ludzie też przychodzą. Ci ludzie, myślę, nie spodziewali się tego. Oni mieli wiarę i nastawienie, oczekiwanie, że Jezus coś uczyni. Ale On potrafi daleko więcej uczynić niż to, o co prosimy i niż to, o czym myślimy. Wiecie, oni, jeśli do Efezjan Paweł o tym pisze, Bóg potrafi daleko więcej niż to, o co prosimy i niż to, o czym myślimy. Ci ludzie, i ten sprawia, że Pan, oni się, wiecie, nie myśleli, że usłyszą słowa odpuszczone są Twoje grzechy. Wiecie, najpierw jest to, bo to jest nadrzędna, najważniejsza potrzeba każdego człowieka. Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nadrzędną i pierwszą potrzebą, Twoją i moją, jest to, żeby nasze grzechy były odpuszczone. Nie to, żebyś był zdrowy, bogaty, piękny i szczupły, ale to, żeby Twoje grzechy były odpuszczone. To jest nadrzędna i pierwsza potrzeba każdego człowieka. I Pan Jezus o tym wie. I On na tą potrzebę odpowiada. Wiecie, oni spodziewali się i liczyli, że Jezus czegoś dokona. Ale w ich chyba najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewali się i nie oczekiwali, że usłyszą słowa odpuszczone są grzechy Twoje. Ale On tego dokonał. I wiecie, to jest ta prawda dotycząca Pana Jezusa. On jest jedynie tym, który odpuszcza grzechy. A wtórnym działaniem, które potwierdza tą prawdę, najważniejszą, jest to, że On ma moc, aby uzdrowić. On ma moc, aby to, co jest sparaliżowane, zostało przywrócone do zdrowia i zaczęło funkcjonować normalnie. On ma taką moc. Ale to nie jest celem Jego przyjścia i nauczania. Ja tak to postrzegam, że to jest jakby wtórna rzecz, ale nadrzędnym. I tak samo celem wiary. Wiara tych ludzi, oni nawet nie byli tego świadomi, ale prowadziła do konkretnego celu. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale 9 pisze, osiągając cel wiary, zbawienie dusz, zbawienie, ratunek, oczyszczenie z grzechu jest celem wiary. I w tym tutaj, w tej historii, ten cel wiary, oni mieli pewien cel. Do końca nie byli świadomi, jaki jest ich cel, tak? Ale wierzyli, oczekując, spodziewając się, że Jezus coś uczyni i prawdziwie uczynił. I to, że oni spodziewali się, że wierzyli, że byli gotowi do tego trudu i wysiłku, przyniosło owoc. Kochani, ja już będę kończył, ale czy ta historia dzisiaj dla nas nie jest takim przykładem tego, żeby zastanowić się też nad moją motywacją? Jak ja podchodzę, z jaką motywacją, z jaką wiarą, z jakim oczekiwaniem, spodziewaniem się do słowa Pana Jezusa? Czy to w zgromadzeniu, czy to w mojej komorze, czy to gdzieś w innych okolicznościach, kiedy jestem, kiedy mogę słuchać Jego słowa? Jaką mam postawę? Jakie mam oczekiwanie? Wiecie, wiara tych ludzi była związana z tym, że oni nie mieli oczekiwania wobec ludzi, ale wobec Jezusa. Wiecie, to jest, wierzę, że ważne, żeby nie mieć zbyt wielkich oczekiwań wobec człowieka. Bo my się przejedziemy, już pewnie się nieraz każdy z nas zawiódł i przejechał, kiedy my spodziewamy się. Kiedy ja się czasami na sobie też ile razy przejechałem, że mam wobec siebie oczekiwania i nawet sam wobec siebie nie mogę zrealizować wielu rzeczy. Jaka jestem marna istota. Ale kiedy oczekuję, spodziewam się, wierzę i podejmuję działania w posłuszeństwie temu, co Jego Słowo mówi, wobec Jezusa, ze względu na Niego, nie zawiedziesz się. On dokona czegoś, co jest większe niż to, o czym myślisz, niż to, o co prosisz. Ja wierzę, że On taki jest. I tutaj pokazuje, że taka postawa, On to widzi. On ujrzał ich wiarę. Jaką wiarę dzisiaj Pan Jezus może ujrzeć we mnie i w Tobie? Co On dzisiaj widzi? Kiedy tutaj jesteś, aby słuchać Jego słowa. Czego się spodziewasz? Czego oczekujesz? Jakie masz nastawienie i gotowość do tego, żeby ponieść pewien trud, jakieś uczynki, aby, no bo wiara bez uczynków jest martwa, tak? Co to za wiara, skoro jej nie widać? Ja wierzę, że Pan Jezus widzi i On chce widzieć naszą wiarę, nie o niej słyszeć. Wiecie, ciekawe jest to, że tutaj ci ludzie ani słowa nie powiedzieli. Tylko widzimy w opisie ich działanie, ich uczynki. A słowa nawet jednego nie wypowiedzieli. to ci faryzeusze chciałem, mi się ciśnie na usta pewne słowa, które w głowie zaczęły już tam buzować. A ci ludzie nic nie mówią, tylko czynią. I jeszcze taka jedna myśl. Wiecie, chciałbym, żebyśmy jako Kościół mogli być tymi, których wiarę Pan Jezus widzi, na których wiarę odpowiada, ale którzy w wierze zjednoczeni są gotowi przynosić razem tych, którzy nie są w stanie przyjść do Jezusa. Wiecie, wiesz, to jest nasze zadanie. Jak możemy przynosić? Ilu jest ludzi, którzy no, nie są w stanie z różnych powodów, niekoniecznie choroby ciała, fizycznej niemożliwości. Na wielu sercach jest zasłona i oni nie widzą. Wielu ludzi jest tak sparaliżowanych grzechem, że nie są w stanie sami odezwać się czy przyjść do Pana Jezusa. Wierzę, że są podobnie jak ten sparaliżowany ludzie, którzy potrzebują tego, żeby Kościół zjednoczony w modlitwie, w jakimś wspólnym działaniu przyprowadzić albo wskazać tym ludziom na Pana Jezusa. Żaden człowiek nie jest w stanie oczyścić z grzechu. My nie jesteśmy w stanie kogoś zbawić, nawrócić, dać mu nowego życia. Ale możemy go z pełną wiarą, ufnością, spodziewaniem się, oczekiwaniem wobec Jezusa przynieść takiego człowieka w modlitwie, odwiedzić, rozmawiać, pomóc. No wiecie, możliwości jest różnych bardzo wiele. I chciałbym, żebyśmy też mogli, wiecie, kiedy rozmawiamy o tych ludziach, którzy są, czy w naszych rodzinach, czy w naszej jakiejś bliskiej, takim bliskim otoczeniu, aby do tego się zachęcać wspólnie razem i prosić, słuchaj, pomóż mi przynieść, bo to jest taki gość, waży 120 kilo, ja nie dam rady sam. Ja potrzebuję Twojej pomocy. I Twoje jeszcze. Módl się o niego. Pomóż mi, odwiedzimy go, porozmawiamy z nim. Coś zrobimy, żeby mu na Pana Jezusa wskazać. Ale przede wszystkim nasza postawa, nasza motywacja, że dlatego ja to robię, bo ja wierzę w Jezusa, bo ja wierzę Jezusowi, bo ja spodziewam się, że Jezus może i jego życie zmienić. Jezus ma moc. On może oczyścić z grzechu i On może również zmienić to, co w tym życiu, w tej fizyczności jest ograniczeniem, paraliżem, niemożnością. Pomyślmy o tym, żeby może w tym tygodniu o tym ze sobą porozmawiać, żeby się zachęcać do modlitwy o tych, którzy są wokół nas sparaliżowani i nie są w stanie przyjść do Jezusa. Żebyśmy się mogli wspólnie połączyć w jakichś siłach, w modlitwie, w jakimś działaniu, ale z taką wiarą, z taką motywacją, ja dlatego to robię, bo ja wiem, że Jezus może. Nie dlatego, że to wypada, no i wiecie, robię, bo robię, a tak naprawdę sam nie wierzę, co z tego będzie. Czy ludzie tego, wiecie, skoro Pan Jezus widział wiarę, czy ludzie nie widzą tego, że my coś robimy dlatego, żeby tylko robić? Na wysepce bardzo często widzę, tam jest to kilku młodych ludzi, którzy, wiecie, są gotowi samochody naprawiać bez względu na porę dnia, porę nocy, o temperaturę, pogodę. W ogóle są niesamowici. Tacy pasjonaci, że mogliby cały dzień pod samochodem leżeć usmarowani po to, jak jest zima, deszcz, śnieg, nieważne. Wiecie, dla głupiego samochodu. A czy dla Pana Jezusa nie warto podejmować różnych działań? Niech ta historia dzisiaj, bo wiecie, mnie to też pobudza i zawstydza, ale chcę też mieć wgląd i w jakiś sposób weryfikować moje motywy. Dlaczego ja coś robię, albo dlaczego ja czegoś nie robię. Oczywiście wiara no nie przychodzi sama z siebie. I można mówić, ja dlatego nie robię, a nie wierzę, że Jezus może. Ale to może zacząć trzeba bez wiary, ale z decyzją, żeby zacząć słuchać Jego Słowa. Bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zacznij słuchać Jego Słowa, może nawet nie mając wiary. Ale wiara do Ciebie przyjdzie. Jeśli masz otwarte serce i będziesz prosił, aby On dodał Ci wiarę dla Twojego niedowiarstwa, jak to uczniowie też prosili Pana. Panie, przydaj nam wiary. Ale to jest decyzja. To jest coś, co musi zacząć się na poziomie mojej woli. Ja chcę. I wierzę, że ci ludzie podjęli taką decyzję, my chcemy ratować tego człowieka. Myślę, że oni go kochali. no bo nie byliby w stanie, gdyby nie był dla nich ważny, tego trudu podnieść, żeby tego człowieka nieść, transportować przez ten dach go. Ale wierzę, że ten trud, ta motywacja wypływała z tego, że oni wierzyli, że Jezus może i spodziewali się, oczekiwali, byli gotowi wszelkie trudności, przeciwności pokonać, żeby go tylko do Pana Jezusa przyprowadzić. Wiecie, i żeby ta motywacja mogła nami dzisiaj w jakiś sposób wstrząsnąć i żeby takie motywacje, ja chciałem, żeby w moim życiu były takie motywacje, że jestem gotowy z wiarą, która jest gotowa do podejmowania tych wszystkich wyzwań, wysiłków, dlatego, że wiem, że Jezus może i że Jezus jedynie może człowieka oczyścić z grzechu. Łączmy się w tym, żeby wspólnie razem się zachęcać w modlitwie, w działaniach, żeby tych, którzy nie mogą przyjść do Pana Jezusa, tych ludzi jest bardzo wielu, sparaliżowanych grzechem, żeby ich przyprowadzić, oczekując, spodziewając się, że Jezus dokona tego, czego może dokonać, oczyścić z grzechu i przemienić życie człowieka. Oby tak było w naszym życiu. Amen.
Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą o to, abyś dotknął każdej osoby, która jest obciążona grzechem, obciążona tym ciężarem, który sprawia, że nie można się uśmiechać, że nie można patrzeć z nadzieją w przyszłość. Modlę się o wszystkie osoby, którym jest ciężko z powodu tego, że zawiedli, że znowu zawiedli, że znowu im się nie powiodło. Modlę się o to, abyś tak jak wtedy temu sparaliżowanemu, byś powiedział i każdej osobie, która jest tu dzisiaj, idź, grzechy Twoje są Ci odpuszczone. Modlę się o to, Panie Jezu, aby każdy z nas, każdy w tej sali mógł z podniesioną głową i z radością iść do swojego domu, mając pewność przez wiarę w Ciebie, przez wiarę w Twoje usprawiedliwienie, pewność, że grzechy jego są odpuszczone. Alleluja. Dzięki Ci, Panie, że taki jesteś dobry dla nas. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Do zobaczenia.